środku dnia.
30 lat temu w Poznaniu po raz pierwszy lekarze zrobili przeszczep nerki. Dziś takie operacje są już standardem. Problemem jest jednak brak dawców. Z czego on wynika? Kiedy można pomóc, a kiedy lekarze są bezradni? W ubiegłym roku w całej Polsce ponad 1800 osób dostało nowe organy. Teraz czeka na transplantację około 2000 chorych. Dziś chcemy porozmawiać o tym, co musi się zmienić, by Wielkopolska wróciła na podium do grupy tych regionów, gdzie przeszczepów jest najwięcej. Renata Maternik na nowe serce czekała bardzo krótko. To nie zdarza się często.
4 tygodnie od momentu kwalifikacji. Miałam dużo, dużo szczęścia. Jak ja to mówię, moje dobre anioły nade mną czuwają. Te przejścia spowodowały, że człowiek musiał troszeczkę zmienić percepcję, musiał zmienić podejście do życia. I nagle sobie uświadomiłam, że to życie jest tak bardzo kruche. Trzeba po prostu zadbać o to, żeby ten organ, o którego dbam jak coś najcenniejszego na świecie, bo dzięki niemu żyję. Jestem wdzięczna do końca życia, będę wdzięczna mojej dawczyni za to, co się wydarzyło. Chociaż oparte ogromną tragedią jej bliskich, bo serducho jest niestety pobierane od dawcy zmarłego. Ja nie znam innego sposobu, jak uświadamianie społeczeństwu, jak ważna jest to decyzja. Wydaje mi się, że też ważne jest podkreślanie, że przecież nikt nie trzycha na niczyje życie.
W szpitalu wojewódzkim w Poznaniu od 30 lat lekarze wszczepiają nerki. Ten zabieg wspomina jedna z pierwszych pacjentek oddziału transplantologii.
Pamiętam, to było w lutym, kiedy dostałam telefon, że jest dla mnie nerka i mogę przyjechać. Pamiętam, wtedy lekarze pracowali naprawdę w trudnych warunkach. Ten oddział był wtedy tworzony i to, co teraz powstało, to jest coś naprawdę pięknego. I jak każdego dnia dziękuję, to jest właściwie mało powiedziane, że dziękuję. No, jestem tak strasznie wdzięczna wszystkim lekarzom, całemu zespołowi transplantacji za to, że wtedy mogłam być na tym przeszczepie, że dostałam telefon, że była dla mnie nerka i praktycznie każdy dzień tak się staram wykorzystywać na maksa, tak całkowicie i poświęcam się jej rodzinie i każdy dzień celebruję, bo wiem, że jest mi dane, że jeżeli bym nie doświadczyła przeszczepu nerki, to już by mnie nie było na tym świecie.
Polska transplantologia podnosi się po pandemii. Wzrost widać, ale nie wszędzie jest on taki sam, mówi szef poltransplantu profesor Artur Kamiński.
Przekroczyliśmy już nawet te wskaźniki, te dane, które były w okresie bezpośrednio przed pandemią. Natomiast no, to nie jest to, co nas cieszy i satysfakcjonuje i nie chcemy spocząć na laurach, bo zawsze trzeba popatrzeć też na drugą stronę. Osoby oczekujące na przeszczepienie. Mówimy globalnie, ogólnopolsko. Są rejony, w których on się rozwija, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, takim jak pomorskie, zachodniopomorskie. Dobija do lepszych mazowieckie. Wielkopolska niestety jest jeszcze, nazwijmy to, stagnacją. Nie wyszliście jeszcze Państwo z okresu pandemicznego. Są obszary, w których, gdzie właściwie była bardzo niewielka albo prawie żadna aktywność, one się mobilizują i ta aktywność jest, tak jak województwo podkarpackie czy województwo świętokrzyskie.
By poprawić sytuację w Wielkopolsce, szpitale z całego regionu podpisały pakt dla transplantologii. Inicjatorem był Szpital Wojewódzki w Poznaniu, mówi jego dyrektor Piotr Nowicki.
Zaczęliśmy to jakiś czas temu, patrząc na to, że no, transplantologia jest takim tym creme de la creme medycyny i chcieliśmy to jak najbardziej rozwijać, natomiast zaczęliśmy robić akcję u siebie. No ale wiadomo, że jesteśmy tylko jednym szpitalem, to jest mało, więc pomyśleliśmy, skoro my możemy robić, to mogą robić wszyscy, ponieważ jest to interes nas wszystkich i teraz chcemy wykorzystać impet wszystkich, nie jednego szpitala czy 5 czy 10 osób, tylko 50 szpitali, kolejnych 10-20 różnych instytucji, żebyśmy zrobili wszystko, żeby w ciągu 2 lat było dużo lepiej niż dzisiaj jest. To jest inicjatywa startu. Program rusza, natomiast my zapraszamy każdego, kto będzie chciał się dołączyć i wnieść coś do tego, co chcemy robić, to nie jest coś zamkniętego. To jest coś, co ma żyć i co przez najbliższe 2 lata, bo ten pak otwiera program. Program, który się nazywa Wielkopolska dla transplantologii, a transplantologia dla Wielkopolski.
A jednym ze szpitali, który podpisał ten pakt, jest szpital imienia Strusia w Poznaniu. Jego wicedyrektor Maciej Sobkowski mówi, że przy deficycie narządów do przeszczepów trzeba robić wszystko, by usprawnić ten proces.
Staramy się znaleźć optymalne rozwiązania, żeby usprawnić cały proces transplantologii w naszym przede wszystkim regionie, w naszym województwie. Akurat szpital, który ja reprezentuję, bierze udział w procesie nie samej transplantacji narządów, tylko pobierania tychże narządów od dawców. To się dzieje. Mamy zespoły w tak zwanej gotowości. Jak jest taka potrzeba, praktycznie 24 godziny na dobę, jesteśmy w stanie zorganizować ten zespół. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut przyjeżdża do szpitala i pobiera narządy od dawców. Zawsze będzie deficyt, no ale przy tym deficycie trzeba robić wszystko, żeby no maksymalnie tutaj ten cały proces zoptymalizować.
Jak Państwo słyszą, problem jest. W naszym studiu profesor Maciej Głeda, wielkopolski konsultant w dziedzinie transplantologii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Pozwolę sobie zacząć trochę obok tego tematu, aczkolwiek dzisiaj z okazji Dnia Kobiet chciałem zapytać, czy bardziej zdyscyplinowanymi pacjentami są kobiety czy mężczyźni?
Zaraz na to odpowiem, ale przy okazji życzę wszystkim paniom zdrowia przede wszystkim, uśmiechu na twarzy i w każdym razie takiego słońca, jak dzisiaj mamy w Poznaniu. Tego paniom życzę i również dużo aktywności fizycznej, dobrego odżywiania, to myślę poprawi paniom nastrój. Proszę Państwa,
panom też tego życzymy oczywiście, dużo ruchu, bo to też dobrze wpływa na różne sprawy.
Natomiast tak, no na pewno statystycznie jak spojrzeć, jeśli chodzi o transplantologię, na przykład to takie ciekawostki, że dawcami żywymi częściej są kobiety. To znaczy jakby statystycznie chętniej dzielą się z własnymi mężami, partnerami, z dziećmi niż płeć męska.
Czyli rodzinnych przeszczepach mówimy.
Mówimy, tak, mówimy o spokrewnionych bądź rodzinnych. To na pewno tutaj kobiety mają przewagę. Tak na przykład też jeśli chodzi o przeszczep od dawców zmarłych, okazuje się, że lepsze funkcje pełni i większą przeżywalność ma nerka pobrana od mężczyzny i przeszczepiona kobiecie.
A, czyli można tak, że kobieta dostaje nerek od mężczyzny i odwrotnie?
Zupełnie, to w ogóle na to nawet nie patrzymy.
Czyli nerka nie ma płci.
Tak, nerka nie ma płci, ale jak potem to wszystko podzielimy na czworo, to tak to właśnie wychodzi. Oczywiście chodzi tu o protekcję estrogenów, które posiada kobieta, lepiej działają oczywiście i te nerki zazwyczaj są też i większe, i więc dlatego to też ta funkcja jest lepsza. Ale nie zaszkodzi też i w drugą stronę, kiedy mężczyzna otrzyma nerkę kobiecą.
Czyli to wszystko można hormonalnie wyprowadzić, tak? Rozumiem, tak, te kwestie, które, powiedzmy, hormonów, które się gdzieś tam znajdują. Panie profesorze, no właśnie, to jest w sumie 30 lat, to powinniśmy świętować tutaj w Poznaniu. Te przeszczepy to jest rzeczywiście coś niesamowitego. To jest coś, co ludziom przedłuża życie. Nerki są specyficznym. Akurat najczęściej są przeszczepione w Polsce nerki. Z sercami pewnie i z płucami jest trochę gorzej. To jest pewnie bardziej też skomplikowane. No i też długość, ten czas, który jest od pobrania do przeszczepu w przypadku serca, to są 4 godziny, a w przypadku nerki trochę więcej tego czasu mamy. Ale z czego, panie profesorze, wynika to, że Wielkopolska, gdzie przecież jesteśmy we wszystkich kategoriach, możemy powiedzieć, gdzieś tam w czołówce, a tutaj, no, co się wydarzyło po pandemii, że tak mało tych przeszczepów jest?
Tak, zdecydowanie mamy jakiś kryzys i to jest właściwie teraz nasz największy problem, z tego też powodu był podpisywany pakt wsparcia dla transplantologii w całym województwie, bo faktycznie w szpitalu wojewódzkim pierwszy przeszczep dokonał, tylko wspomnę historycznie, doktor wtedy Wodarczyk i to było 30 lat temu. Wcześniej też próbowano wykonywać przeszczepy nerek, ale nie było, odbyło się to, niestety nie było powodzenia. Proszę Państwa, okazało się, że w 2022 roku po pandemii wzrosła liczba przeszczepionych narządów, czyli automatycznie też w Wielkopolsce wzrosła liczba pobrań. Oczywiście nie wróciliśmy do czasu sprzed pandemii. Natomiast zastanawiające powstało porównanie między 2022 a 2023 rokiem. Okazuje się, że w Polsce pobrano i przeszczepiono nerek o 200 więcej w 2023 roku niż w 2022. I tu patrząc na Wielkopolskę, okazało się, że my pobraliśmy i przeszczepiliśmy tyle samo, czyli do tych 200 nerek w kraju Wielkopolska, tego wzrostu o 200 nerek, Wielkopolska nie dołożyła nic, czyli mamy plateau. Dlatego po zastanawianiach się powstał pomysł podpisania tego paktu, który zainicjowała pani marszałek Stochniałek, aby to zmienić, bo mamy kryzys.
Ale na czym polega, panie profesorze, problem? Czy to jest, szpitale nie chcą, pacjenci nie chcą, rodziny nie chcą? Gdzie tkwi problem, o którym już nieraz rozmawialiśmy? Dlatego, że sprawa przeszczepu to jest niezwykle delikatna kwestia. Mówimy tutaj o przeszczepach od pacjentów zmarłych, a więc sytuacja no, taka graniczna dla rodziny, dla wszystkich, którzy jakby są wokół tego. No wiemy, że różne ludzie mają podejście do tematu śmierci, różne ludzie mają podejście do tematu transplantologii, ale wszyscy dobrze wiemy, że żeby do takiego przeszczepu doszło, to przede wszystkim ten kandydat do bycia dawcą, on nie może zastrzec tego sobie w systemie, to po pierwsze. Po drugie, musi wyraźnie za życia deklarować, że tego chciał. No i też rodzina musi współpracować. To chyba jest w tej chwili najważniejsza kwestia. I druga kwestia to jest po stronie szpitala, w którym ten zmarły jest. Czy tam jest chęć do, że tak powiem, rozmawiania z tą rodziną na ten temat? No bo to, panie profesorze, to nie jest łatwa sprawa. No to trzeba też mieć takie psychologiczne trochę też predyspozycje i siłę w sobie.
Tak jest, to są dwie aspekty, dwa najgłówniejsze aspekty, czyli z jednej strony przyzwolenie społeczne i zgoda społeczna, transplantacja na tak w formie oczywiście daru i darowania narządów po śmierci, to jest z jednej strony, z drugiej, tak jak pan redaktor wspomniał, ta część medyczna, to co się dzieje w szpitalu, czyli ciężka praca ludzi zaangażowanych w proces stwierdzania śmierci mózgu, właściwie to jest zaangażowanie się i laboratoriów i pracowni szpitali, plus oczywiście anestezjologów, neurologów, na ten krótki 24-godzinny moment, którzy właściwie się tym zajmują w krótkim czasie, aby przeprowadzić pełni całe procedury, przeprowadzić badania i w końcu doszło do orzeczenia śmierci mózgu. To jest bardzo wymagające. I właśnie to jest ta strona medyczna, o którą w ramach właśnie podpisania tego paktu zwrócono uwagę i której podjęli się dyrektorzy, że wspomogą swoje zespoły i wspomogą swoich pracowników właśnie w tym działaniu. Proszę państwa, proszę sobie zdawać z tego sprawę, że ponad około 50% narządów, 50% nerek pobieranych jest poza aglomeracją poznańską, czyli my sobie bardzo cenimy w takim szpitalu powiatowym, gdzie są łóżka intensywnej terapii, nieraz jest to jedno albo dwa pobranie na rok, ale ziarko do ziarka i zbieramy z tego sporo narządów. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby z nami nie współpracował jakiś szpital powiatowy.
A często się zdarza, że jest odmowa?
Odmowa, znaczy się nie współpracy. Oczywiście, że nie. Odmowę to traktujemy o sprzeciwy, ewentualnie ktoś zastrzegł sobie sprzeciw w rejestrze sprzeciwów, albo powstaje właśnie ten dysonans, gdzie rodzina nie jest zorientowana, czy ten jego krewny, już teraz zmarły, wyrażał zgodę na pobranie narządów bądź nie i często transponuje własne poglądy na ten temat. I wtedy konsensusu nie mamy i nie dochodzi do pobrania. To jest największy, to jest ten kłopot społeczny. A tam mówiłem o kłopocie medycznym.
No ale coraz częściej mówi się o tych kartach, które można na przykład w dokumentach nosić, także deklaracji właśnie dawcy, że tak po śmierci proszę, można pobierać. To się coraz częściej pojawia, zwłaszcza chyba wśród młodzieży. To jest niesamowite, że w sumie u tych tak naprawdę ludzi, którzy jeszcze trochę, miejmy nadzieję, pożyją, są bardziej świadomi niż starsi w tej kwestii.
Zdecydowanie tak, ale to jest nasza 15-letnia praca, jeśli chodzi o akcję Drugie Życie, gdzie szkolimy młodzież i to ci ludzie, których pierwszy wyszkoliliśmy, dzisiaj mają ponad 30 lat. Więc to określenie, to ta mała karteczka, czyli wyrażenie zgody wprost, właściwie załatwia wszystko i załatwia i prawnie, i załatwia też medycznie. Tak, jest zgoda na pobranie narządów. Natomiast już teraz po cichu sprawdzamy, młodzież sprawdza w czasie naszej kampanii, jakie jest to stanowisko osób właśnie, tych dojrzałych, tych dorosłych, czy oddaliby narządy, czy nie. Nie chcę uprzedzać, będziemy mieli wnioski, to zobaczę, ale myślę, że tutaj jeszcze dużo, dużo pracy, tylko mogę Państwu wspomnieć.
Panie profesorze, kiedy pan przeszczepił nerkę ostatnio?
A właśnie, to pan pyta, jak to niespecyficzny jest system pracy transplantologów w ogóle, że między 2 a 6 lutego przeszczepiliśmy 6 nerek. Wtedy automatycznie wypadamy na, no oczywiście to są też czy pobrania w Wielopolsce, wyjazdy po ponad 100 kilometrów i tak dalej, i tak dalej. Czyli wtedy wypadamy na 3-4 doby, że tak powiem, z życia całkowicie. Ale, co jest bardzo niepokojące, już mogę powiedzieć, że od 6 lutego, a dzisiaj mamy 8 marca, mamy przestój. W Wielkopolsce nie doszło do ani jednego pobrania, czyli sinusoida
nie było
totalna.
Wszczepienia, tak?
Nawet pobrania nie było, czyli nie było pobrania. Jedno oczywiście zostało dyskwalifikowane z powodów medycznych. Mieliśmy kolejne 2 odmowy, że tak powiem, ze strony rodzin nie znaleźliśmy konsensusu. No i w ten sposób traciliśmy kolejnych dawców, a z drugiej zaś strony tych dawców nadal było mało. No i tak właśnie staramy się zaradzić, żeby to zmienić.
Panie profesorze, no właśnie jak to wszystko wygląda, może nie wnikając już może w szczegóły pana pracy jako chirurga, taka nerka zostaje pobrana, ona zostaje oczywiście umieszczona w specjalnych takich pojemnikach i co się dzieje potem? Jak ten czas szybko płynie?
Tak, czas szybko płynie i to czas wrogiem największym transplantologa to jest upływający czas, szczególnie po pobraniu narządu. Z tego powodu, że to jest istotne, czy ta nerka będzie przeszczepiona po 5 godzinach, 10 czy po 40. Bo jej kondycja w tym, że tak powiem, choćby i najlepszych sprzętach, i najlepszych wypłukaniach, najlepszych zastosowaniu najlepszych płynów, no zawsze z godziny na godzinę będzie gorsza. Więc już się ścigamy czasem, czyli przygotowanie pacjenta. Najpierw wytypowanie.
No właśnie, oczywiście. Bo to nie jest tak, że każdemu można każdą nerkę.
Oczywiście, że nie. Pierwszym takim punktem selekcyjnym jest grupa krwi, a korzystamy z jednej wspólnej listy dla całej Polski, czyli wszyscy oczekujący na nerkę są na tak zwanej krajowej liście biorców. Dlaczego na krajowej liście biorców? A mianowicie z tego powodu, żeby wszyscy w Polsce do danego narządu mieli równomierny dostęp. Co to znaczy? Że w Białymstoku, jeżeli zostanie pobrana nerka, również Wielkopolanie byli do niej niejako typowani. Jeżeli zostanie pobrana w Wielkopolsce, to również z Dolnośląskiego i Podkarpackiego ci pacjenci mieli do niej
dostęp.
Czyli
te kryteria są takie, gdzie najbardziej pasuje. To znaczy do kogo, kto najlepiej będzie rokował tak z tą nerką, tak?
Tak można to ująć. To jest wiele punktów, wiele tabel, o których nie chcę teraz mówić, ale dopasowywujemy najlepszego biorcę.
61 865 4 654. Gdyby Państwo mieli pytania odnośnie dawstwa, to bardzo proszę. Panie Marcinie, witamy.
Dzień dobry. No właśnie chyba mija 20 minuta programu, tak? Dobrze, 15, tak, 30 chwila. No i widzi pan i ja myślę, że i nikt nie dzwoni, nikt się nie chce dopytywać, nikt jakby ten temat był drażliwy. I ja właśnie chciałem się dowiedzieć, chciałbym usłyszeć, może znajdzie się jakiś słuchacz, który stanął przed takim wyborem, gdy jego, nie wiem, serce, nerka, jakiś narząd jego bliskiego mógłby pomóc. I z drugiej strony pomóc.
Uratować życie.
Uratować życie. I dlaczego? No ja wiem, że to jest, my tak mówimy, tak krążymy, dlaczego, że to jest delikatny temat, ale dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? Dlaczego osoba, która, nie wiem, rodzina podejmuje decyzję, że nie i koniec. No, jesteśmy rozrzutni, marnotrawimy dużo, dużo życia w takim razie, bym powiedział. No bo mówimy o delikatności tematu. No pewno, że śmierć jest tematem dosyć takim delikatnym, no ale myślę, że też jest bardzo mało edukacji na ten temat, bo akty takie co jakiś czas, znaczy tam raz w roku, chyba to jest za mało. Ja tutaj wszystkim chcę polecić, bo to naprawdę teraz każdy ma, siedzi w samochodzie, w tramwaju, w autobusie, wszędzie, w domu i ma telefon w ręku, prawda? Wystarczy tylko poszukać sobie, wpisać sobie, nie wiem, dawca narządów i już wyskakują strony, i to są strony bezpieczne, gdzie się wszystkiego dowiemy, gdzie możemy sobie taką, nawet dostaniemy kartę, jak wypełnimy odpowiedni formularz, ja taką kartę niebieska chyba, to jest bodajże, to tak dziwnie się mówi niebieska karta, służy do czegoś innego w Polsce, ale akurat mam taką niebieską wypisaną, zawsze w portfelu noszę, no to jest dosyć ważne, no mówię, no edukacja, to jest chyba pierwsze i przekonywanie ludzi, że robią wtedy coś naprawdę wielkiego. No i a chciałbym się, ja wiem, nikt nie zadzwoni, pewnie nie powie, dlaczego zdecydował, że nie. No bo chyba sam do końca nie wie, dlaczego zdecydował, że nie. Żeby nie przekazać organów swojego bliskiego innej osobie, ratując jej dalej życie, prawda?
Słusznie pan zauważył, że to już jest 20 minuta programu, także chciałem państwu powiedzieć, że średnio statystycznie na świecie co 6 minut jest wpisywany na listę oczekujący na jakiś narząd. Czyli w czasie tych 20 minut co najmniej 3 osoby gdzieś zostały wpisane. Czy to na serce, czy na wątrobę, czy na nerkę, czy to było w Ameryce Południowej, czy w Europie, trudno powiedzieć, ale tak ten czas szybko biegnie.
Jeszcze mam jedno takie, no widzi pan takie spostrzeżenie, co 6 minut, prawda, jest ktoś wpisywany, a co ile minut odchodzi ktoś, który by mógł uratować tą osobę. Prawda, pewnie jest równie dużo ludzi odchodzących z tego świata, które mogłyby potencjalnie uratować tamte życie, które zostało wpisywane. Może nie będzie to, nie byłoby to 1:1, ale na pewno by się te statystyki o wiele polepszyły. Myślę, że dużo fajnie byłoby zrobić jakiś rzeczywiście porządny program edukacyjny i ludzi zachęcać, że to nawet na ulicach, bo to no, chyba najlepiej tak, a szczególnie jak są, tak teraz będą okresy różnych pikników, dni różnych miast i różnych osiedli i wtedy myślę, że jest najlepszy ku temu powód.
Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
To sobie zawsze tak myślę, że zresztą kiedyś tutaj rozmawialiśmy, bo mieliśmy pana po przeszczepie serca, nawet po dwóch przeszczepach serca, to zawsze jest jakaś taka świadomość nawet, że jeżeli ta bliska osoba, która umiera, to mamy takie poczucie, że ona gdzieś tam tak nie wszystek umrę, jak to mówił poeta, czyli gdzieś jednak to serce, czy ta nerka gdzieś jednak u kogoś jeszcze żyje i ta osoba gdzieś dzięki temu jeszcze jest, nie tylko w pamięci, proszę państwa, no to chyba jest też ważne. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Moje dzieci jakiś czas temu poinformowały mnie, że właśnie wyraziły zgodę w razie W na pobranie od nich narządów. Także no, wiem o tym. I w razie czego, no, myślę, że mam nadzieję, że do tego nigdy by nie doszła taka sytuacja, ale gdyby co, szanowałabym ich zdanie. Ale pytanie, do jakiego wieku można od osób pobrać narządy? Czy jest jakaś granica 60-70 lat?
Bardzo trafne pytanie, ale w transplantologii i coraz częściej w medycynie się poruszamy takim pojęciem jak wiek biologiczny, a nie metrykalny. Na różnym etapie chorujemy i różnie się starzejemy. Dla przykładu tylko podam, że 2 lata temu pobrali Włosi wątrobę od 101-letniej. No, przekroczyła 100 lat, jeszcze 100 lat, jeden nie ukończyła kobietę wątroby i przeszczepili. Czyli warunkiem nie jest wiek, a jakość, prawidłowa funkcja narządu.
Pani była biorcą, rozumiem, tak? Czy dawcą?
Dawcą. 100 lat dawczyni, został... pobrano wątrobę i przeszczepiono biorcy. Czyli warunkiem jest to, aby była, musimy zagwarantować biorcy, aby pobrać taki narząd, żeby dobrze pełnił swoją funkcję w jego ciele i zapewnić mu to bezpieczeństwo. Wiek w tym wypadku, jak podkreślam, biologiczny, niemetrykalny.
Dobrze, i mam drugie pytanie. Byłam przez ileś lat zarażona żółtawką typu C. Miałam wirusa. Jestem w tej chwili wyleczona. Czy w takiej sytuacji mogłabym ewentualnie być dawcą narządu?
Ewentualnie tak. Oczywiście to dokładne jeszcze badania i wirusologiczne. Pani status w danym momencie, czego nie życzę, ale żeby był dodatkowo badany.
Dobrze, dziękuję.
Dziękujemy pani Aniu, pozdrawiamy serdecznie. 618-654-654. Zanim kolejny telefon, to panie profesorze, chciałem zapytać o to, co się przez te 30 lat zmieniło. To znaczy, czy jakby no, technicznie samo instrumentarium, które macie, na pewno jest i te lodówki, i sprzęt, i tak dalej, to wszystko, to jest na pewno wielki skok do przodu.
Czy dekady to jako techniki chirurgiczne? Nadal pewnie niewiele, bo przeszczepiamy w te same okolice, ale na pewno perfuzja i przechowywanie narządów to jest znaczny krok do przodu. Myślę tutaj nie ta hipotermia prosta, tylko te maszyny, które stosujemy do przepłukiwania ciągłego narządów, co znaczy przedłużają ich możliwość i czas przechowywania. Zdecydowanie, no, starzeje nam się społeczeństwo. Chorzy są coraz starsi i my żyjemy ponad już 80 lat, przecież to jest średnia wieku życia, więc i dawców mamy coraz starszych, nauczyliśmy się akceptować te narządy bardziej już starsze i bardziej marginalne, tak jak wspomniałem o tej stulatce, do przeszczepu. Mhm. To jest następna rzecz.
Zanim pan Andrzej, panie profesorze, ale to jakby technicznie sama operacja, zresztą sam pan wspomniał, że wcześniej były te przeszczepy też robione, ale się nie udawały. Jakby dla chirurga technicznie to nie jest skomplikowane, podejrzewam, zrobienie tego, tylko te kwestie związane z odrzutami, czyli z tą całą chemią, która się później dzieje.
Oj, trochę depresjonował pan chirurga, a my się tak staramy.
Nie, nie, to nie o to mi chodziło. Oczywiście tylko o to, że nie jest to skomplikowany tak bardzo zabieg, jak mógłby być w innych przypadkach. O tym,
no, to by...
Są trudniejsze. O
tak, ale proszę państwa, im bardziej mamy marginalny narząd, im bardziej schorowany pacjent, to wtedy z małej operacji każdy by chciał idealnego dawcę, idealnego biorcę. No życzyłbym sobie i kolegom również. Natomiast jeżeli mamy już dla przykładu zmiażdżycowane naczynia, kilka naczyń, biorca też po przejściach długodializowany, to od razu się robi z tej małej operacji wielogodzinna i trudna operacja. Więc tak bym to ujął.
Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora oraz pana doktora. Ja może na początku tutaj bym skierował takie zapytanie do pana doktora. Kilka lat temu mieliśmy taką aferę z łowcami skóry. Pamiętacie państwo,
tak,
nie?
Tak, w Łodzi. Mhm.
Pawulon, te sprawy tutaj. Mhm. Czy nie uważacie państwo, że to też spowodowało jakąś taką obawę ludzi przed tym, żeby deklarować chęć podzielenia się sobą w razie śmierci, gdyż być może ludzie się obawiają tego, że no niby będą już nie żyć, ale jeszcze będą żyć i będą im brać organy, a oni jeszcze tam jakoś będą funkcjonować, świadomość jakąś będą mieć, słyszeć. Tutaj być może wykraczam już w jakąś fantazję lub coś takiego, tylko chodzi mi tutaj o to, że kampania właśnie społeczna jakaś by się przydała w tym kontekście, żeby uświadomić ludziom i pozbawić ich wszelkich obaw odnośnie tego, że no jak umrą, no to już umrą, to nie ma szansy na powrót, no chyba że zmartwychwstanie. I być może to dotrze w jakiś sposób do ludzi i zachęci ich do tego, żeby podzielić się sobą, gdy już przyjdzie na nas ten właściwy czas. Mnie się wydaje, że to też tutaj stanowi bardzo duży problem w tym dzieleniu się sobą i chęci pomocy innym. Przed chwilą tutaj pan doktor chyba wspomniał o tym, że każdy chce dostać niemal idealnego takiego tego dawcę, żeby to przypasować. I zazwyczaj każdy, kto jest w otoczeniu danej osoby, która potrzebuje jakiś tam organ, mniemam, że w duchu się modli o to, żeby trafił się jakiś taki właściwy właśnie dawca. No to dlaczego akurat ta osoba, która tak sobie myśli i życzeniowo, ciekawe, czy też sama jest tutaj gotowa zadeklarować podzieleniem się siebie w takiej właśnie sytuacji, bo my tylko oczekujemy zazwyczaj. Prawda?
Ale czy to jest mamy dobre taką pytanie, samą panie Andrzeju. I właśnie refleksja.
No, wie pan, jestem honorowym dawcą krwi. Jestem zarejestrowany w DKMS. No być może komuś życie też uratuje kiedyś. No liczę, że jednak nie będzie takiej potrzeby.
Jak jest pan honorowym dawcą, to już pan nieraz uratował prawdopodobnie. No, możemy tak powiedzieć.
No tak. Tak, aczkolwiek jak wchodzę do apteki i wchodzę przed starszych ludzi, to kręcą nosem, prawda? Odnośnie też, wiem.
To jest akurat przywilej, z którego nie trzeba korzystać, panie Andrzeju.
Tak, ale są osoby, które regularnie chodzą do apteki. Tutaj o to mi chodzi, prawda? Też jako honorowy dawca krwi troszeczkę się też zastanawiam nad tym, jak oddaję regularnie tą krew, czy na przykład raz w roku lub raz na dwa lata tym honorowym dawcom krwi nie można by dać takiego bonusa w postaci, żeby z tej krwi zrobić badania takie, które mogłyby ewentualnie pokazać, czy jakieś choróbsko tam już nam
jest. Czyli takie głębsze niż morfologia i badanie wirusologiczne, tak, co każdym razem robi.
Wdzięczności, czy tam nie ma jakiegoś dziadostwa.
A, zgadzam się z panem. Ale to byśmy musieli mieć trochę z kimś innym rozmawiać, panie profesorze.
Dziękuję,
panie
Jerzy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Krwiodawstwo to jest też niezwykle ciekawy temat. Panie profesorze, tu słuchacz mówi o tym Pawulonie. Jak by się pan odniósł do tych różnych tych mitów i stereotypów, które krążą?
Oczywiście one krążą i zawsze wiele zrobią niedobrego. Ale tu znowu wróciliśmy do tematu edukacji, czyli coś, co jest nieznane, tego się boimy. No i to też prowadzimy, czy z młodzieżą, czarno na białym. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli taka sytuacja nastąpi, lekarz pokazuje wszystkie badania czarno na białym, jaką mamy sytuację, że nie ma przepływu, te badania, które musimy zrobić, i to jest dostępne dla rodziny i to jest jawne, to nie jest żadna tajemnica, że doszło do śmierci mózgu i to już jest zmarły, a nie jeszcze pacjent i człowiek żyjący.
I tutaj chyba też ważna rzecz, panie profesorze, o której warto powiedzieć, że dopiero badania dotyczące profilu narządów tej osoby wykonuje się po jej śmierci właśnie. To nie jest tak, że się ktoś jeszcze tam sobie leży i no to my zobaczymy ewentualnie, do kogo by pan pasował. No. Że jakby zmierzam w kierunku handlu narządami, co też jest w Polsce, o czym też się mówi i co też stanowi taką też barierę psychologiczną dla niektórych.
Pewnie tak, ale zgadzam się z panem redaktorem, że to nie ma nic nie planuje się naprzód. Najpierw jest dla lekarzy spoczywa obowiązek ratowania ludzkiego życia i działanie terapeutyczne. Dopiero wtedy te możliwości ustaną i dojdzie do stwierdzenia mózgu. Można myśleć o tym, o czym mówimy, czyli pobieraniu czy narządów, czy też nie, ale dopiero po tym fakcie, jeżeli już orzekniemy, że mamy do czynienia ze zmarłym.
Pani Tereso, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, ja podam przykład pobrania narządów i zapewne tutaj pan od razu się uśmiechnie. Do końca życia nie zapomnę pani redaktor Ilony Szwajcer.
O, świetny przykład.
I w tej dyskusji w ramach edukacji widziałabym wypowiedź męża pani Ilony. I tyle na ten temat. Pozdrawiam.
Dziękuję pani Tereso. Przypomnijmy, Ilona już 10 lat nie żyje. Zmarła nagle. To było w listopadzie, pamiętam. I ona właśnie też chciała przeszczepu i no, żyje w kilku osobach w tej chwili po tych 10 latach, tak możemy powiedzieć. To też, proszę Państwa, jest pocieszające, że gdzieś tam pozostajemy na tym świecie. Panie profesorze, jak pan myśli, jeżeli chodzi o te przeszczepy w Wielkopolsce, poprawi się sytuacja po tym pakcie? To znaczy to coś da, sama rozmowa, jakby rzucenie tego tematu. No trochę też takie ambicje wejście, no jak Wielkopolska na końcu?
Proszę Państwa, to jest tak, papier przyjmie wszystko, to, że zostało podpisane, to jest właściwie taki dopiero pierwszy punkt, właściwie to jest zaczątek czegoś. Teraz muszą być powołane i będą powołane zespoły robocze, które na różnych dziedzinach, między innymi o czym Państwo wspominali, edukacji, ale nie tylko medycznej, ale i społecznej, usprawnieniu będą działać. I panie redaktorze, spotkajmy się za rok, ocenimy ten rok, który jest 8 marca, będziemy pamiętać, może w tych okolicach i ocenimy, co nam się udało, co nie. A ja mam dużo wiary, w sensie i ufny jestem w ludzi, bo generalnie sami jesteśmy dobrzy i chcemy się dzielić, choć nie zawsze nam to wychodzi.
A dodajmy jeszcze, że Wielkopolska wraca do tego grona województw, w których będą przeszczepiane płuca, bo był taki moment.
Ponownie.
Teraz w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Tarokochirurgii w Poznaniu po 5 latach przerwy również takie zabiegi będą prowadzone. Rozumiem, że na przeszczepy serca raczej szansy nie mamy, bo...
Mamy, tak? Bardzo dobrze funkcjonuje pan profesor. Oczywiście, profesor Jemelity, jego klinika. No, proszę Państwa, to te same sukcesy jak najbardziej. Gratuluję panu profesorowi.
Jak pan myśli, panie profesorze, czy uda się kiedyś wyhodować sztuczną nerkę, taką, którą będzie można przeszczepić?
Proszę Państwa, ludzkość dąży do tego, o tym właśnie, o czym mówimy, żeby się uniezależnić od dostępu do narządów. A poza tym stworzyć taki narząd, który nie byłby immunogenny, czyli nie musielibyśmy dopasowywać go genetycznie. Mało tego, aby był tak zwany narząd uszyty na miarę, czyli taki duży, albo tej wielkości, tej wagi, jaki potrzebujemy.
Aha, te nerki są różne, tak? Różnej wielkości.
A proszę, no dzisiaj.
Przepraszam,
tylko rzucę. 50 kilo kobieta i 120 lat mężczyzna. No musi być różnica. Ale to już i w sercu tak rozumiem, samo. Rozumiem. To już tak, bo za gabarytami nie jesteśmy wszyscy.
No ponoć mówią, że serce jest takiej wielkości jak pięść zaciśnięta danego człowieka.
Ale jest pięść większa i mniejsza.
No właśnie, to teraz tak.
W każdym razie, jeszcze już kończę tylko ten temat. Chcemy się uniezależnić od donacji od zmarłych i od żywych. Nie będzie to w najbliższej dekadzie, ale już tak, a być może ksenotransplantacje nadal powoli zaczynają wracać do łask. Szukamy tych metod.
Co to są ksenotransplantacje?
Ksena od zwierzęce.
Aha. Czyli... tak, to jeszcze jeden słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Maria.
Witamy Pani Marię.
Chciałam pochwalić się pięknym gestem mojej kuzynki, której mąż zginął w Szwecji, spadając ze schodów, rozbił głowę. I jego narządy, rogówkę podarowano osobie niewidomej, która widzi, i trzy nerki przeszczepiono jednej pani i jednemu panu. Piękny gest, podziwiam ich za to. Także to jest naprawdę wielka sprawa.
Pani Mario, bardzo dziękuję. To jest jeszcze jedna rzecz, panie profesorze, że oczywiście narządy, nie każdy może być dawcą ze względu chociażby na choroby nowotworowe na przykład. Tak, jeżeli ktoś ma nowotwór, no to wiadomo, że nie może być dawcą, żeby komuś nie dać również tej choroby. Natomiast rogówka zdaje się, że chyba jest wyjęta spod tego.
Tak, ale rogówki to mówimy o przeszczepach tkankowych, które nie są narządami unaczynionymi i które w ogóle mogą być pobierane już, że tak powiem, po śmierci stwierdzonej klasycznie. I to jest zupełnie inna, że tak powiem, technika, jeżeli mówimy o tkankach, do których należy rogówka. Natomiast te bardziej pilne, no to są narządy unaczynione na tak zwanym bijącym sercu i o tych rozmawialiśmy wcześniej.
To jeszcze jeden telefon. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, Piotr z tej strony, ze Środy Wielkopolskiej. Ja mam tylko pytanie takie informacyjne. Czy ja mogę napisać oświadczenie w moim portfelu, czy jest jakaś specjalny druk na to, żebym po prostu woził ze sobą czy nosił? Tylko to.
Najprostsza rzecz. Wystarczy kawałeczek, karteczka zwykła, imię, nazwisko, PESEL. Wyrażam zgodę na pobranie narządów po śmierci i to załatwia wszystko. Oczywiście różne instytucje można pobrać ze strony poltransplantu, rozprowadzają kolorowe, ładne, tak jak karta kredytowa, ale nie jest to potrzebne.
Ale nie, dobrze, dziękuję bardzo. To wszystko, pozdrawiam serdecznie.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. No i proszę Państwa, dotarliśmy do końca naszej audycji, którą zaczęliśmy w takim minorowym raczej trochę nastroju, panie profesorze, ale po tych telefonach myślę sobie, że jakieś poruszenie może gdzieś tam w eterze nastąpi i to jak się za rok spotkamy, to będziemy mogli mówić o jakimś sukcesie. Że pan będzie miał więcej pracy.
No, ale proszę Państwa, tutaj wielu mówiło z Państwa, którzy do nas dzwonili o propagowaniu. Liczę na Państwa jako media. Państwa rola też tu jest ogromna. Dzisiaj dlatego się spotykamy, ale tego pewnie też by trzeba było więcej, żeby temat cały czas wracał, żebyśmy go nie zapominali tylko od święta do święta albo do przypadku. No i to jest jeden ze sposobów pewnie.
Ja myślę też, że to pan Piotr powiedział, że oczywiście taki dokument jest ważny, żeby napisać, ale myślę, że też trzeba porozmawiać o tym z najbliższymi. I to tak wprost powiedzieć, no po prostu się nie bać. No, to jest tak, że każdy z nas kiedyś będzie musiał się pożegnać z tym, co wokół niego się mniej więcej roztacza i tyle. No.
Bardzo słuszna uwaga, bo z jednej strony oświadczenie woli, ale jeszcze drugi może ważniejsze nawet, jest świadectwo dwóch osób. Czyli poinformowałem najbliższych o swojej decyzji. Wtedy żaden papier nawet nie jest potrzebny, żeby tylko te osoby to poświadczyły po śmierci.
Bardzo dziękuję. Profesor Maciej Głyda, wielkopolski konsultant w dziedzinie transplantologii, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję Państwu. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.